Boże Słowo mówi nam, prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, ale świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, a swojego nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Jezus przyszedł do tych, których stworzył. I ówcześni ludzie nie rozpoznali Go, mimo tego, że Go oczekiwali. On przyszedł do swojej własności, ale swoich Go nie przyjęli. Ale byli tacy, którzy uwierzyli i Go przyjęli. I tym On dał prawo, dał taką moc i zdolność, aby mogli się narodzić na nowo, zobaczyć Jego Królestwo, wejść do Niego i stać się dziećmi Boga Ojca. Jeśli nigdy tego nie doświadczyłeś, czy nie doświadczyłaś, może to jest dzisiaj czas dla Ciebie. Jedyną rzeczą, którą człowiek potrzebuje zrobić, to uznać, że Jezus Chrystus jest jedynym Panem, jedynym Królem i jedynym Zbawicielem. Tylko On wyzwala spod panowania grzechu. Tylko On poprzez swoją śmierć otworzył dla ludzkości drogę do tronu łaski, do Ojca, do relacji z Ojcem. Jeśli nigdy nie byłeś na tej drodze jeszcze, to jest kwestia Twojego serca i Twojej decyzji. Zawsze możesz wejść, możesz przyjąć ofiarę Jezusa, który umierał za Twój grzech, za Twój błąd i niezależność, po to, żeby Cię pojednać z Ojcem. Droga jest otwarta dla Ciebie. Droga dla każdego jest otwarta. Każdy, kto wierzy i kto pragnie, może na tą drogę wejść i zbliżyć się przez Jezusa Chrystusa do Ojca i przyjąć dar życia wiecznego, przyjąć dar usprawiedliwienia. I wtedy możesz zobaczyć, ujrzeć Królestwo, to niezniszczalne Królestwo Boga Ojca. A Panem tego Królestwa i Królem jest osoba Jezusa. Amen. Każdy może wejść. Jeśli gdzieś się zagubiłeś po drodze w swoim chrześcijańskim życiu, może to jest dzisiaj czas dla Ciebie, żeby na nowo może przeprosić Pana za swoje pomyłki, upadki i możesz powiedzieć, przyjąć przebaczenie i powiedzieć: Ojcze, wracam. A Ojciec będzie czekał z radością na Twój powrót. On z radością będzie czekał, kiedy przejdziesz. Halleluja. Taki jest nasz Bóg. Amen. Taki jest nasz Ojciec w niebie. On zawsze czeka na tych, którzy się zagubili. Zawsze czeka. Amen. 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 Kochani, przez chwilę jakby wyciszmy się jeszcze i spróbujmy się skoncentrować na Słowie, dobrze? I poprośmy Pana, żebyśmy mogli odebrać od Niego to, co On będzie chciał nam dzisiaj przekazać. Ojcze, my otwieramy swoje serca dla Ciebie i prosimy Cię teraz, Ojcze, żebyś do nas mówił poprzez swoje Słowo, Ojcze, i poprzez Twego Ducha. Daj nam taką zdolność, Panie, abyśmy potrafili zrozumieć, przyjąć, i potem, żeby to Słowo, Ojcze, wydało potem owoc w naszym życiu. O to Cię, Ojcze, prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, 2 tygodnie temu mówiliśmy o Bożej mocy działającej w nas, że ta Boża moc może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o czym my myślimy albo o co Go prosimy. Mówiliśmy o tym, że Biblia jest pełna Bożych myśli wyrażonych jakby Słowem. Mówiliśmy o tym, że ludzie dwojako mogą myśleć, że w pewnych sytuacjach jedni myślą, że wszystko jest niemożliwe, a inni zawsze uważają, że wszystko jest możliwe, że to, co nawet to małe nic, które mają, mogą przynieść do Jezusa, jakby wierząc w Niego, że On coś z tym zrobi. Mówiliśmy też o tym, że kiedy my mamy takie negatywne myślenie, że przez to ograniczamy Wszechmogącego Boga, który pragnie działać w nas, dla nas samych i poprzez nas dla innych. Tydzień temu, kochani, mówiliśmy o tym, że aby się porozumieć z Bogiem, potrzebujemy poznać język Ducha Świętego. I mówiliśmy też o tym, że tym językiem Ducha są widzenia, wizje, sny, marzenia. Mówiliśmy też o tym, że Bóg pragnie odpowiadać na nasze modlitwy, tylko my potrzebujemy jakby wejść w miejsce, w którym ta odpowiedź do nas jakby dotrze, że będziemy w stanie ją odebrać. Mówiliśmy też o tym, że język Ducha jest używany przez diabła i przez Ducha Świętego. I mówiliśmy też, że to, co widzimy w swoich marzeniach, snach, tych wizjach, obrazach, do tego dążymy, że w tym jest taka siła, że do tego dążymy i w konsekwencji to otrzymujemy. I powiedzieliśmy, że tak bardzo ważne jest, jakie obrazy nosimy w sobie, jakim obrazom pozwalamy zamieszkać. I ja dzisiaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli pewną historię opisaną w Biblii, jak Bóg poprzez to prawo patrzenia w cudowny, potężny sposób pobłogosławił dwie osoby. Otwórzmy sobie pierwszą Mojżeszową, 13 rozdział. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy nie byliście na poprzednich, ci, którzy byliście w Stanach, żebyście sobie przesłuchali to. Kochani, tutaj w 13 rozdziale jest opisana historia Abrama i Lota. I przeczytajmy tutaj te pierwsze wiersze. I wyruszył tedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. I Lot był bratankiem Abrama, więc to było jakby pokolenie młodsze. Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto i wędrował, zatrzymując się na postojach z Negebu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot między Betelem i Aj, do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. I tam wzywał Abram imienia Pana. Również Lot, który wędrował z Abramem, więc oni byli razem, miał owce, bydło i namioty. Kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak bardzo wielki, że nie mogli przebywać już razem. I między pasterzami stad Abrama i pasterzami stad Lota powstał spór. I wtedy, 8 wiersz, wtedy Abram rzekł do Lota: niech nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo. Jeśli ty chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę jak ogród Pana, jak ziemia egipska aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański i wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Spróbujcie sobie wyobrazić tą sytuację. Abram i Lot byli już bardzo bogaci. To był stryj z bratankiem. I ich ta ziemia nie mogła już ich razem utrzymać. Oni wędrowali przez Dolinę Jordanu, która była obfita w trawę, w wodę. Jak wiecie, woda na tych takich pustkowiach i często pustynnych miejscach jest czymś bardziej cennym niż złoto naprawdę. Dlatego, że bez wody jest niemożliwe jakiekolwiek życie. I oni wędrowali i ten bratanek Lot wędrował z Abramem. Siłą rzeczy Abram był człowiekiem o jedno pokolenie starszym. I potrzebujemy tutaj zrozumieć taką rzecz, że w tej kulturze wschodniej, w owym czasie w szczególny sposób, młodsze pokolenie w rodzinie tak naprawdę nie mogło zabierać jakiegokolwiek głosu, dopóki ktoś właśnie starszy z tego pokolenia starszego nie udzielił mu tego prawa. I tam było nie do pomyślenia, żeby na przykład syn mógł się sprzeciwić ojcu. Jemu w ogóle takie myśli nie przychodziły do głowy. To było po prostu nie do pomyślenia. Tak to było w kulturze wschodniej. Więc oni doszli do takiego miejsca i jest tutaj napisane, że ich dobytek był już tak bardzo wielki, że Abram postanowił coś zrobić, dlatego że zaczęły wybuchać spory pomiędzy pasterzami Lota i pasterzami Abrama. I on powiedział tak: niech nie będzie sporu między mną a tobą, między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. I oni byli spokrewnieni. I powiedział tak: czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Innymi słowy, Abram powiedział tak: słuchaj, nie chcę kłótni w naszym obozie. Jesteśmy braćmi, nie chcę, żeby były spory i kłótnie. Odłącz się. Wybierz sobie ten kierunek, jaki ty chcesz. Ja ci ustąpię. Ja chcę wam powiedzieć, chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na postawę tego Abrama. Kochani, to w kulturze wschodniej to było rewolucyjne. To była rewolucyjna decyzja. To była po prostu niepojęta często. Bo z zasady on, Abram, miał prawo jako ten, który był starszy, decydować o wszystkim, a ten młodszy, pokolenie młodsze musiało być bezwzględnie posłuszne. Więc to jest szokująca postawa człowieka. Jeśli chcesz nauczyć się chodzić w wierze, przestudiuj dokładnie historię Abrahama i popatrz na jego zachowanie, na jego postępowanie, na jego charakter. Dlatego, że on jest nazwany ojcem wiary. I powiedział: odłącz się, jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo. Jeśli ty chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Co zrobił Lot? Kiedy oni wędrowali przez tą dolinę Jordanu, tu jest napisane, Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański był obfity w wodę jak ogród Pana, jak ziemia egipska aż do Soaru. On wędrując przez tą ziemię, patrzył na nią. Obraz tej żyznej ziemi, obfitującej w pastwiska i w wodę, wszedł w niego i zamieszkał w nim. Ale szedł dalej za bramem, aż doszli do tego miejsca, że zaczęły się spory. I kiedy Abram stryj mu mówi tak: słuchaj, rozłączmy się. Co zrobił Lot? Natychmiast ten obraz w nim ożył. I on natychmiast powiedział: wybieram tamtą część. I Abram się zgodził. Widzicie, Lot widział, że cały ten okręg nad tej dolinie Jordanu to była dolina obfitująca. Jak ogród Pana, tu jest napisane. Czyli w porównaniu z tą ziemią, w której byli, tamto wydawało się, że to jest jak po prostu raj. Bogata ziemia, żyzna, trawa, woda, wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby stada miały co jeść. Wiecie, wtedy nawet kłócili się o wody, o studnie, dlatego że woda reprezentowała życie. A więc Lot, idąc, patrzył na tą żyzną dolinę Jordanu i ten obraz doliny zamieszkał w nim. Zaczął marzyć o tym i kiedy, wiecie, to wszystko było z Boga i kiedy Lot usłyszał, że ma prawo wyboru, natychmiast wybrał tą lepszą część. On nosił to w sobie. I myślę, że kiedy tylko usłyszał, że ma prawo wyboru, natychmiast zobaczył siebie wraz z rodziną zamieszkującą cudowną ziemię. Dlaczego? Bo on to nosił w sobie. On nosił obraz tego w sobie. Co się potem wydarzyło? Wydawać by się mogło, Abraham coś stracił. Otrzymał gorszą część. Przeczytajmy 14 wiersz. Kiedy Lot się odłączył, Bóg przyszedł do Abrahama. Kiedy będziecie studiować historię Abrahama, zwróćcie uwagę, w jakich momentach jego życia Bóg do niego przychodził i przemawiał. To jest bardzo ważne. Ja nie mam dzisiaj czasu na to, żeby na to szczególnie zwrócić uwagę. I rzekł Pan do Abrama, po odłączeniu się Lota od niego: podnieś swoje oczy i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś. Na północ, na południe, na wschód i na zachód. Bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. Zwróćcie uwagę, co Bóg do niego powiedział. Całą tą ziemię, którą widzisz, Bóg najpierw powiedział tak: spojrzyj na tą ziemię. Kochani, jeśli Bóg coś mówi, to On w swojej mądrości wie, po co to robi i wie, dlaczego tak mówi. Wszystko, co tutaj jest napisane w Biblii, ma swój sens. Więc jeśli Bóg przemówił do niego i powiedział: Abramie, spojrzyj na tą ziemię. Wszystko, co widzisz. Mówi: dam tobie i potomstwu twemu. Abram nie miał w ogóle jeszcze potomka. Bóg do niego powiedział: Abramie, zwróćcie uwagę, co Bóg powiedział. Bóg nie powiedział Abramowi: dam ci to, o czym myślisz. On powiedział: otrzymasz to, co widzisz. Jeszcze raz to powtórzę. Bóg nie powiedział do Abrama: dam ci to, o czym ty myślisz, ale powiedział do niego: otrzymasz to, co widzisz. Dam ci to, nie to, o czym ty myślisz, otrzymasz to, co widzisz. I co potem powiedział do niego? Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz. Najpierw mówi tak: spojrzyj na tą ziemię. On musiał się obkręcić naokoło, bo Bóg powiedział: na północ i na południe, na wschód i na zachód. Po co Bóg to zrobił? Żeby powiedział: to wszystko, co widzisz, to jest twoje dziedzictwo, dam ci to. A potem powiedział: ruszaj się i zacznij tą ziemię, chodzić po tej ziemi. Przejdź ją wzdłuż i wszerz. Po co Bóg to zrobił? Kochani, jeśli chcesz coś otrzymać od Boga, nie otrzymasz tego, o czym ty myślisz. Otrzymasz to, co widzisz. A Bóg powiedział Abramowi: musisz, Abramie, musisz zacząć chodzić po tej ziemi. Musisz ją przejść. Ty musisz poczuć się jak właściciel. Ty musisz poczuć, że chodzisz po swojej własności, bo ja ci to dałem, obiecałem. To jest twoje. Dam ci nie to, o czym myślisz, ale otrzymasz to, co widzisz. Kochani, obraz tej ziemi musiał zamieszkać w jego wnętrzu. Obraz tej ziemi. Bóg najpierw powiedział: spojrzyj sobie na to wszystko. Obraz tej ziemi musiał wejść w niego. A potem Bóg mówi: zacznij chodzić po tym. Innymi słowy, musisz zacząć chodzić, musisz jakby poczuć, że to jest to. To jest ta twoja własność, którą ja ci dałem. A więc nie tylko jakby zobaczyć, to jeszcze nie wszystko. Ty musisz się poczuć jak właściciel tego, co widziałeś. A więc zacznij po tym chodzić. Pamiętacie, co Bóg powiedział do Jozuego? Każde miejsce, na którym stanie twoja stopa, będzie twoje. Co to znaczy chodzić po czymś? Mieć nad tym władzę. To jest jak własność. Chodzisz po czymś i czujesz się właścicielem. Bóg nie powiedział Abramowi: dam ci to, o czym myślisz. On powiedział: otrzymasz to, co widzisz. Kochani, podzielę się z wami czymś osobistym. 25 lat temu, kiedy to było więcej niż 25, troszeczkę więcej niż 25 lat temu, kiedy ja narodziłem się na nowo i zacząłem szukać Boga, zacząłem dużo czasu spędzać w łazience. Mieliśmy wannę 1,70 m, ciepłą wodę, bez licznika. Dużo czasu zamykałem się w łazience i to była moja komora wtedy. To była ta moja baszta, o której mówiłem tydzień temu. Zamykałem się tam, zamykałem oczy, leżąc w ciepłej wodzie, mówiłem tak: Panie Duchu Święty, przyjdź. Pokaż mi, co tak naprawdę, jakie jest moje powołanie, co Bóg przygotował dla mnie. Wiecie, kiedy my zamykamy oczy i zaczynamy nieraz tak myśleć, różne myśli zaczynają się kłębić i różne obrazy za tym chodzą i jest takie zamieszanie. Ja to ciągle odsuwałem i ciągle, wiecie, przychodziły takie obrazy, takie bardzo dalekie, niewyraźne, zamazane, szare. Widziałem siebie w tych obrazach, jak głoszę do ludzi, jak nakładam ręce, jak uwalniam ludzi od demonów, jak ludzie są uzdrawiani. Ja to wszystko odsuwałem. To było takie dalekie, zamazane, niewyraźne. I ciągle mówiłem, Duchu Święty, przyjdź. I to ciągle znowu, za każdym razem, kiedy wchodziłem do tej wanny, a często robiłem to nawet codziennie, i spędzałem dużo czasu, dopóki woda nie wystygła. Wiecie, jest trudno leżeć w zimnej wodzie na golaskach. Więc to trochę czasu trwało. To przychodziło, ja to ciągle odsuwałem. I za każdym razem przychodziły te obrazy. I ja za każdym razem to odsuwałem. I w końcu sobie pomyślałem tak. Ja muszę coś z tym zrobić. Ciągle przychodzi jakby to samo. Kochani, nie przyjmowałem tego. Odrzucałem. Wiecie dlaczego? To mi się wydawało iluzją po prostu. Lub jakimś takim pobożnym życzeniem. Więc odrzucałem to. I ciągle prosiłem, Duchu Święty, przyjdź i pokaż mi. Pokaż mi ten Boży plan dla mego życia. I kiedy to ciągle zaczęło wracać, poszedłem w końcu po rozum do głowy. Wiecie, Bóg nie na darmo dał nam rozum. I pomyślałem sobie tak. Zacząłem się zastanawiać nad tym. Nad źródłem tych obrazów. Ja wtedy już wiedziałem, że mogą być trzy źródła. To może być Bóg, to może być diabeł, albo to może wychodzić jakby ze mnie samego. Z mego serca, czyli z mego wewnętrznego człowieka, z mego ducha. I kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać, kochani, zobaczyłem tak, że te obrazy pokazują Boże Królestwo tak naprawdę. Więc pomyślałem sobie tak, to nie może być od diabła. Diabeł by z czymś takim nie przychodził. Dlatego, że te obrazy pokazywały manifestację Bożego Królestwa i niszczenie Królestwa Diabelskiego. Więc myślałem, diabeł na pewno by z tym do mnie nie przyszedł. Więc wykluczyłem go. Pozostały dwie rzeczy, dwa źródła. Pomyślałem sobie tak, albo to Bóg, albo to ja coś wymyślam po prostu. Więc wtedy wiedziałem, że albo to jest Duch Święty, albo to jest taka moja własna wyobraźnia. Kochani, jak gdzieś wewnątrz pragnąłem tego, pragnąłem manifestacji tych rzeczy w swoim życiu, powiem wam dlaczego. Kiedy zacząłem czytać Ewangelię, ja miałem pragnienie oglądania tych rzeczy. Tym bardziej, że jest napisane, że Bóg nie ma względu na osobę. Udziela ducha bez miary. A więc na tyle, na ile się otworzysz, na tyle otrzymasz i jeszcze zawsze będzie przed tobą. Bóg nie ma względu na osobę. Więc jeśli mógł użyć takich ludzi, to dlaczego by nie mógł użyć mnie? Miałem pragnienie i marzenie. Ale bałem się otworzyć na to. Bałem się przyjąć te obrazy. Wiecie dlaczego? Bo pomyślałem sobie tak, jeśli to jest tylko takie iluzoryczne, to nigdy się nie wydarzy. Będę jeszcze bardziej zraniony, zawiedziony, odrzucony, a tego nie chciałem. Wiecie czego się bałem? Ja zrozumiałem, że bałem się odrzucenia i porażki. Bałem się odrzucenia i porażki. Kochani, jeśli w swoim życiu boisz się odrzucenia albo porażki, to powiem ci, to może mieć bardzo duży negatywny wpływ na twój charakter. Dlatego, że ludzie, którzy żyją w odrzuceniu, bardzo często manifestują niezależność i bunt. Nieposłuszeństwo. A kochani, a to sprawia, to ma wpływ, nasz charakter ma olbrzymi wpływ na jakość i na ilość Bożego błogosławieństwa w naszym życiu. Olbrzymi wpływ. Więc żeby się przekonać w końcu, skąd to pochodzi, pomyślałem sobie tak. Muszę się dowiedzieć, bo inaczej będę stał w miejscu i niczego się nie nauczę. I pomyślałem sobie tak, otworzę się na to i zobaczymy, co to dalej z tym będzie. Po prostu zobaczymy, co się wydarzy. Można powiedzieć tak, nie będę już tego odpychał od siebie, otworzę się na to i pozwolę, żeby to przychodziło. I zobaczymy. Pomyślałem sobie tak, jeśli to się nie spełni, jeśli to jest tylko jakaś moje wyobrażenie i iluzja, to wtedy to się nie spełni, ale ja przynajmniej wyciągnę lekcję z tego, więc już nie będę tak bardzo odrzucony i zraniony przez to. Po prostu się nauczę i będę miał jakąś wiedzę. No i wtedy dalej będę się modlił i będę oczekiwał, że Duch Święty, który jest cudownym i doskonałym nauczycielem, przyjdzie i nauczy mnie w końcu czegoś. Więc otworzyłem się na to. O mój Boże, nie chciałem wychodzić z tej łazienki. Nie chciałem wychodzić. Wiecie dlaczego? Te obrazy zaczęły przychodzić coraz bliżej, były coraz wyraźniejsze i kolorowe. Ja zacząłem siebie widzieć w nich, jak posługuję ludziom, jak się modlę. Widziałam, wiecie, ja widziałam, że głoszę do dużego tłumu ludzi, co dla mnie wtedy było abstrakcją. Dla mnie dwie osoby to był już tłum. Zacząłem siebie widzieć w tym. Dlaczego, kochani, to było tak... Bóg mnie jakby przeniósł w wymiar duchowy, w przyszłość. Zacząłem coraz więcej czasu spędzać, dlatego że to było bardzo przyjemne. Wiecie dlaczego? Bo widziałem siebie w czymś, w czym pragnęłem siebie zobaczyć. Wiesz, jeśli masz jakieś pragnienie i to się urzeczywistnia, jesteś spełnionym człowiekiem i zaczynasz być szczęśliwy z tego powodu. Czyż nie tak? Więc ja siebie widziałem, kiedy woda wystygła, musiałam wyjść i wracałam do rzeczywistości, która była taka, jaka przed wejściem do wanny. Ale to wspomnienie tych obrazów i to, że mój duch przebywał w tym miejscu, było tak cudowne, że mnie coraz bardziej ciągnęło do tego miejsca. I po to i chciałam jak najdłużej w tym być, żeby nie przedłużać sprawy, bo ja do tego jeszcze wrócę. Może w styczniu. Przyszedł w końcu moment, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem, że jakby stało się rzeczywistością coś, co ja poprzednio widziałem w tej sferze duchowej. Po prostu widziałem siebie, że Bóg mnie użył. I ja wtedy zrozumiałem coś. Kochani, zrozumiałem, że gdy przyszły te pierwsze manifestacje tych obrazów w świecie tym naturalnym, ja zrozumiałem, że w odpowiedzi na moją modlitwę Duch Święty przychodził i jakby malował we mnie obrazy tego, co przygotował dla mnie w przyszłości. I chcę wam powiedzieć tak, to była potężna lekcja dla mnie. Ja zrozumiałem, że Bóg komunikował mi coś i pokazywał. Zrozumiałem, że to jest język Ducha Świętego. I kiedy to zrozumiałem, też przez doświadczenie jakby, potem, kiedy czytałem Biblię, Pan w wielu miejscach mi pokazywał to, że to właśnie tak działa. Przez obrazy, że Bóg przychodzi, kiedy mówi to bardzo często, mówi przez obrazy. Kochani, to co widzisz w swoich widzeniach, marzeniach poprzez Ducha Świętego, to właśnie później otrzymasz. Dlatego, że umieszczony w tobie obraz, w twoim wnętrzu, on da ci wiarę, da ci taką wewnętrzną siłę i moc do realizacji tego. Kiedy Bóg pierwszy raz użył mnie do uwolnienia pewnej osoby od demona, powiem wam, ja nie bałem się tego zrobić. Ja wiedziałem, że ta osoba będzie uwolniona. Wiecie dlaczego? Bo ja już byłem w tym miejscu. Mój duch już tam był w przeszłości. Ja już siebie widziałem, jak to robię. Więc miałem wiarę. Dlaczego? Bo ja miałem już ten obraz. Ja już po prostu byłem tam. Można powiedzieć tak, w duchu już to robiłem. Więc kiedy przyszło coś z rzeczywistości naturalnie, to dla mnie nie było problemu. Kochani, to tak jest, że ten obraz w tobie, on daje ci taką siłę, wiarę i moc do realizacji tego. Oczywiście, jeśli przyjmiesz to w wierze i ten obraz, to jest często słowo Pana dla ciebie. Kochani, to prawo patrzenia przez te obrazy możesz wykorzystać w każdej dziedzinie swojego życia. Możesz to wykorzystać w swoim osobistym życiu, w swoim małżeństwie, w rodzinie, w biznesie, w służbie, gdziekolwiek. Jeśli w swoim życiu jakby nie stosujesz tego prawa patrzenia, wizji, obrazów, powiem ci, często nie wystarczy ci usilnie tak pracować i modlić się, dlatego że nie będziesz miał tych owoców, o których Bóg chce, żebyś miał. Bóg Ojciec pragnie cię błogosławić życiem i obfitością. Pamiętacie, co Jezus powiedział? On przyszedł tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i obfitowały. Kochani, Jezus powiedział, aby moje owce miały życie. Życie zawsze oddali śmierć. Życie ma władzę nad śmiercią, zgadzacie się? Życie oddali każde nasienie śmierci. Jezus powiedział, ja po to przyszedłem. I potem powiedział o obfitości. Wiecie, co to jest obfitość? Obfitość według mnie oznacza to, każda potrzeba jest zaspokojona i jest nadwyżka. To jest obfitość. Każda twoja potrzeba, nieraz nawet pragnienie, jest zaspokojone i masz nadwyżkę. To jest obfitość. Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i obfitowały. A więc Bóg Ojciec pragnie cię błogosławić życiem i obfitością. Potrzebujesz pozwolić, aby to Duch Święty poprzez to słowo, kiedy czytasz to słowo, rozważasz, poświęcasz czas na to, aby Duch Święty przychodził do ciebie i stał się jakby twórcą w twoim życiu. Kiedy rozważasz Jego słowo, modlisz się, pozwól, aby Duch Święty przyszedł i zaczął malować w tobie te obrazy. Dawał ci wizję, dawał ci marzenia, dawał ci sny. Z tego przyjdzie Boża siła do ciebie. Przyjdzie wiara do realizacji tych obrazów. Zobaczysz wypełnienie tego słowa z Efezjan 3:20. Mówiliśmy o tym. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o czym myślimy albo co go prosimy. Temu niech będzie chwała. Halleluja. Kochani, wróćmy jeszcze na chwilę do Abrahama. Otwórzmy sobie 15 rozdział. Zobaczymy, ile dzisiaj damy radę przerobić z tym. Pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział. Jak każdy człowiek, Abraham miał marzenie. Jego pragnieniem, tym priorytetowym, było mieć potomka, syna. Jak wiecie, dla ludzi wschodu to ma zasadnicze znaczenie. Nawet dzisiaj. Mieć syna, dziedzica, potomka. Okazuje się, że Abraham tak trafił, że jego żona była bezpłodna i nie mogła mieć dzieci. ale marzenie miał. Pamiętacie, kiedy tą historia z tym Lotem? Lot został wzięty do niewoli. Został wzięty do niewoli. Abraham uzbroił swoich ludzi, pojechał, odbił go wszystko i jakby przywrócił mu wolność. I potem ten król chciał jakby go pobłogosławić tym całym dobytem, tym co zdobył. To były łupy wojenne. I Abraham powiedział tak: nie chcę nic od ciebie. Niech moi ludzie wezmą swój dział z tych łupów. Im się to należy, bo oni walczyli o to, więc ja nie wezmę. Żebyś nigdy nie mógł powiedzieć, że to ty mnie wzbogaciłeś. Ciekawa postawa człowieka. To był ojciec wiary. Czyż jemu się nie należało to? Absolutnie tak. Prawnie mu się to należało. On powiedział: nie. Nie chcę od ciebie nic. Żebyś nigdy nie mówił, że to ty mnie wzbogaciłeś. Po tych wydarzeniach i znowu po tej sytuacji Bóg przychodzi i mówi tak. Doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Więc Bóg przyszedł i znowu do niego mówił. W jaki sposób? Przez obraz. Tu jest napisane w widzeniu. A więc mówiliśmy o tym, że językiem duchowym są obrazy. Że Bóg przemawia poprzez obrazy i daje słowo często. Nieraz jest to jedno i drugie. I powiedział: nie bój się, Abramie, jestem twoją tarczą. Twoja zapłata będzie obfita. Bóg widział jego nastawienie, jego serce. I można by było powiedzieć tak: no głupi mógł skorzystać z tego. Prawnie był na prawie, a jednak nie zrobił tego. I Abraham powiedział tak: Panie, cóż mi możesz dać, kiedy ja schodzę z bezdzietny już? Jestem starym człowiekiem, przecież nie dałeś mi potomstwa. A pamiętacie, co Bóg obiecał, jak przemówił pierwszy raz do Abrahama? Wyjdź z ziemi swojej, do ziemi, którą ci wskażę. To jest w 12 rozdziale. Uczynię z ciebie naród wielki. Będę ci błogosławił, uczynię sławnym twoje imię, staniesz się błogosławieństwem. Mijają lata. Kochani, kiedy masz pewne marzenie i pragnienie i widzisz, że ono się nie realizuje, pamiętacie, co Habakuk usłyszał? W oznaczonym czasie ono się wypełni. Wyczekuj go, napieraj na nie. Nie bądź bierny. Przywołuj to do siebie. Mówiliśmy o tym tydzień temu. Bóg powiedział do niego tak. A on mówi tak: dziedzicem domu mojego będzie Eliezer z Damaszku, czyli jego sługa. A Bóg powiedział: przecież nie dałeś mi potomstwa. Wtedy Pan powiedział tak: nie. Abraham, można powiedzieć, że w nim jakby umarło już to. On wiedział, że jego żona nie jest w stanie mieć dzieci. Jest bezpłodna. Wiecie, nieraz my myślimy, że kiedy Bóg do nas coś mówi, a rzeczywistość pokazuje, że to jest po prostu niemożliwe po ludzku. Jest coś tak w człowieku, że niby marzysz, ale to marzenie jakby gaśnie w tobie, zaczyna w tobie umierać powoli. Ale ono gdzieś tam głęboko ciągle jest. Ono ciągle gdzieś tam jest. I często to jest nadzieja. To nie jest wiara, to jest nadzieja. Człowiek, który traci nadzieję, on nie widzi sensu życia już. To nadzieja trzyma człowieka przy życiu. Nadzieja to jest coś, może kiedyś, może coś się stanie, że się stanie. Bóg mówi: nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich. W jaki sposób Bóg chciał wzbudzić wiarę w nim? Obudził go, wyprowadził go na dwór w nocy z namiotu i powiedział: Abramie, spójrz na niebo, spójrz na te gwiazdy. Wiecie, w krajach wschodnich niebo jest bardziej gwiaździste niż u nas w Polsce. Myśmy nieraz, kiedy byliśmy na Mazurach, kiedy było czyste niebo, często wieczorem żeśmy kładli się na leżaki i w nocy jeszcze przy takim ognisku dogasającym patrzyliśmy i rozpoznawaliśmy sputniki, jak leciały. To taka gwiazdka przesuwająca się po niebie. Dużo gwiazdek. Nam się wydaje, że to dużo. W tych krajach wschodnich jest o wiele więcej. Niebo jest bardziej gwiaździste. Co Bóg mu powiedział? Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeżeli możesz je policzyć. Przecież wiadomo, że nie możesz. Ale spójrz ku niebu. I powiedział tak. Tak liczne będzie potomstwo twoje. Jestem przekonany, że Bóg poprzez ten obraz Abraham musiał widzieć te gwiazdy, jak twarze jego dzieci, jego potomstwa. Może nawet gdzieś w duchu słyszał, kiedy każda taka gwiazdka jako twarz jego dziecka mówiła: Ojcze Abrahamie, Ojcze Abrahamie. Kochani, dlaczego to jest takie ważne? Nie otrzymasz tego, o czym myślisz. Otrzymasz to, co widzisz. Otrzymasz to, co widzisz. I Bóg poprzez ten obraz wzbudził wiarę w nim. Jest napisane: wtedy uwierzył Bogu. A więc Bóg potrzebował wiary w jego sercu. On zobaczył, można by powiedzieć tak, ten obraz gwiazd na niebie, jako obraz wielu jego potomstwa, on musiał wejść w niego. Zamieszkał w jego widzeniach, wizjach, marzeniach, może i snach. On musiał zobaczyć siebie jako ojca potężnego narodu. I Bóg poprzez ten obraz musiał włożyć w niego, w człowieka, który nie miał syna, nie miał żadnego swojego dziecka. Ten obraz zamieszkał. On jakby wyszedł poza ten wymiar fizyczny. Pogrążył się w tym duchowym wymiarze i zaczął siebie widzieć. My wiemy, że po drodze zrodził się Ismael. Mijały lata. I Bóg znowu przyszedł do niego i powiedział: nie, to nie jest to, co ja chciałem ci dać. Był taki zwyczaj, że kiedy kobieta nie mogła mieć dzieci, to dawała swoją służącą po to, żeby mieć dzieci ze służącej i przyjmowała jako własne. To był taki zwyczaj. Ale Bóg powiedział: nie, to nie tak. Kochani, Boże Słowo mówi, tam gdzie nie ma wizji, czyli obrazu, tam ginie lud. Nie patrz na siebie jako na takiego małego, nic nie znażącego i nic nie mogącego człowieka. Jeśli takim siebie widzisz, takim będziesz. Takim jesteś, nie musisz takim być. Potrzebujesz jakby przyjąć nowy obraz samego siebie przez Jezusa Chrystusa, poprzez Słowo. Potrzebujesz zacząć widzieć siebie jako nowe stworzenie w Chrystusie. Kochani, Boże Słowo mówi tak: nie uczyni Pan Bóg Wszechmogący nic, jeżeli nie objawi swojego planu swoim sługom, prorokom. Tak jest napisane w Starym Testamencie. Amen. Ja chcę wam powiedzieć tak, my dzisiaj żyjemy w nowym przymierzu, które jest oparte na o wiele lepszych obietnicach. I ja nie mówię, że wszyscy wierzący będą mieli służbę proroka. Ale moja Biblia mówi, że wszyscy wierzący mogą prorokować. A więc Kościół musi stać się Kościołem proroczym. Pan Bóg nie uczyni nic, dopóki nie przyjdzie i nie objawi Ci swojego planu. Zanim cokolwiek będzie chciał zrobić, najpierw szuka osoby, do której może przyjść i przemówić, pokazać Ci, co planuje. Bóg czyni zawsze coś przez człowieka, przez Kościół, przez grono ludzi. Tam, gdzie nie ma wizji, tam ginie lud. Kochani, nic nie może zaistnieć, zanim jakby nie zostanie zobaczone oczami serca, czyli oczami ducha. Gdy czytasz Słowo, rozmyślasz na nim, rozważasz, przychodzi Duch Święty, zaczyna dawać Ci obrazy, zaczyna dawać Ci wizje, marzenia. On jakby chce Cię przenieść do innego wymiaru. I kiedy zaczniesz przebywać w tej niewidzialnej duchowej rzeczywistości, zostaniesz przemieniony w swoim wewnętrznym człowieku. I jeżeli będziesz poświęcał na to czas, po to, żeby w duchu przebywać w tej rzeczywistości tak naprawdę Bożego Królestwa, będziesz widział swoją obietnicę coraz wyraźniej i wyraźniej. Będziesz widział swoje marzenie coraz wyraźniej i wyraźniej. Będziesz o niej rozmyślał, będziesz o niej marzył, będziesz za nią tęsknił, będziesz o niej śnił i potrzebujesz zobaczyć siebie jako właściciela. I kiedy to się stanie, wtedy zaczniesz o tym mówić i będziesz mówił: to jest moja własność, mam to. A ten świat powie tak: zwariował. Moja Biblia mówi, że rzeczy duchowe są szaleństwem dla cielesnych ludzi. W liście do Koryntian to jest zapisane. To jest szaleństwo. Ludzie cieleśni mówią: to jest szaleństwo. Oni zupełnie tego nie rozumieją. Kiedy będziesz już to miał, będziesz to nosił w sobie, zaczniesz wtedy mówić o tym. I to przyjdzie. Bo będziesz wypowiadał słowa wiary, nie nadziei, wiary. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Wiara widzi. Wtedy wiesz, że to masz. I to jest właśnie biblijna wiara. Dlatego będziesz o tym mówił. Słowo wiary będzie to stwarzać i to przyjdzie. Kochani, jeśli widzisz siebie małym, nic nieznaczącym człowiekiem, to na pewno nie będziesz mógł żyć w obfitości jako syn i córka Boga Ojca. Jeśli nie poświęcisz tego czasu na przebywanie w tej duchowej rzeczywistości, po to, żeby Duch Święty miał jakby czas na to, żeby się przebić ze Słowem, z Bożym planem, z Bożym powołaniem do Ciebie. Może potrzebujesz rozwiązania w jakimś swoim życiu. Czy myślisz, że Bóg nie ma odpowiedzi? Ma i chce Ci ją dać. Ale Ty potrzebujesz znaleźć się w miejscu, żeby ją przyjąć. A mówiliśmy, to jest język duchowy, obrazy, wizje. Pamiętaj, to na czym koncentrujesz swoje oczy serca, to o czym rozmyślasz i rozważasz w swoim sercu, to o czym marzysz, to będzie determinowało Twoje życie. I kiedy nosisz w sobie te wizje, marzenia, jest wyzwalana taka wewnętrzna siła w Tobie, wiara i moc do zrealizowania tego. Jakby Bóg Cię wprowadza na tą drogę i będziesz szedł tą drogą. I w oznaczonym czasie spotkasz się ze swoją obietnicą. I nie będziesz zaskoczony. Dlaczego? Bo Ty to masz w sobie. To jest właśnie to. Jeżeli coś się odwleka, wyczekuj tego. Niezawodnie się wypełni. Napieraj na to. Chwyć jakby to, przyciągaj to do siebie. Ciągle, na nowo. To jest to, co Bóg powiedział do Habakuka. Patrz na siebie jako na dziedzica Bożego Królestwa, jako na Bożego Syna i Bożą Córkę. A Boża moc i siła przyjdzie do ciebie, będzie przepływać ciebie i będzie ci przynosić to daleko więcej, ponad to wszystko, o czym myślisz albo o co go prosisz. Na tym chciałbym dzisiaj skończyć. Będę jeszcze miał, tak myślę, jeszcze dwie niedziele najbliższe. Na ten temat będę tylko mówił. Chcę skończyć ten temat. Ci z was, którzy nie słyszeli poprzednich, to z niedzieli poprzedniej jest na naszej stronie. Można, sprawdzałem to, można sobie to odsłuchać. Natomiast to, czym się dzieliłem dwa tygodnie wcześniej, na temat właśnie tej Bożej mocy działającej w nas i na temat sposobu myślenia, potrzebujecie sobie zamówić płytkę. Nie wiem, czy to będzie na naszej stronie, czy nie. Zgłosicie się do biura, będzie to dostępne. Do czegoś zmierzamy, kochani, w tym. Wstańmy, będziemy się modlić przez chwilę. Jakie obrazy nosisz w sobie? Jak o sobie myślisz? A może dzisiaj robisz coś, że się męczysz, a twoje marzenie jest gdzieś właśnie tam, w środku, przygniecione poprzez niewiarę. Jak myślisz o sobie? Jakim siebie widzisz? Jak patrzysz na siebie? Jakie obrazy nosisz w sobie? Czy poświęcasz czas na to, aby usiąść, wziąć słowo i powiedzieć tak: Duchu Święty, Ty przecież znasz ten Boży plan, plan mojego Ojca w niebie, dla mojego życia na tej ziemi. Przejdź i pokaż mi go. Przyjdź i mów do mnie. Jeśli poświęcisz na to czas, On przyjdzie i zacznie wkładać w ciebie obrazy. Zacznie ci dawać marzenia, zacznie ci dawać wizje, zacznie ci dawać sny. Dlatego, że to jest Jego język. To jest Jego język. I potrzebujesz takiego oddzielenia i też czasu po to, żeby oddzielić się od wszystkiego i od wszystkich. Ty i Pan, Ty i tylko On i nikt więcej. Kochani, w tym świecie jest coraz trudniej znaleźć takie miejsce i powiem Wam, będzie trudniej. To jest sprawa, ile jest to dla ciebie warte. Jak bardzo sobie cenisz to, żeby to poznać, chwycić. Jeśli to dla ciebie będzie miało wartość, poświęcisz się dla tego. Pamiętaj, Bóg powiedział do ojca wiary, Abrahamie, nie dam ci to, o czym ty myślisz. Otrzymasz to, co widzisz. Jeśli potrzebujesz coś przyjąć przez wiarę, musisz to widzieć. Jeśli tego nie widzisz, to masz tylko nadzieję. A to nie jest wiara. Wiara jest pewnością, nadzieja nie. Nadzieja jest ważna w życiu człowieka. Nadzieja może być takim krokiem ku wierze dla ciebie, ale nadzieja nie jest pewnością. Wiara jest. Wiara jest stuprocentową pewnością. Dlatego, że zamkniesz oczy i to widzisz. I jeśli to widzisz, to jest Twoje. To nie jest moje. To jest Twoje. Ja mogę wesprzeć swoją wiarą, Twoją. Ale ja tego nie widzę. Ale ja rozpoznam wiarę u człowieka. Kiedy osoba przyjdzie, mówi: słuchaj, widzę to, widzę siebie w tym. Widzę się jako właściciela. Czy możesz wesprzeć mnie modlitwą? Tak, mogę, wtedy mogę. Ale ja nie mogę przyjąć za ciebie twojego obrazu. To ty musisz osobiście poświęcić czas przed Panem, żeby otrzymać od Niego coś osobistego. Kochani, to jest cudowna zdolność, którą Bóg Ojciec dał człowiekowi. I poprzez którą On chce się komunikować z tobą i chce do ciebie mówić. Ale potrzebujesz poświęcić czas, żeby ten cały chaos, zamieszanie, rozbiegane myśli, a jeszcze to załatwić, a to, a tam telefon, a to niezałatwione. Nie otrzymasz tego od Pana, dopóki tego wszystkiego nie odsuniesz od siebie. Potrzebujesz być otwarty i wyciszony. Czyli jakby dać takie miejsce. Musisz znaleźć swoją komorę i swoją basztę. Innymi słowy, zamknąć się i powiedzieć: Panie, czekam, przyjdź. Duchu Święty, cudowny Duchu Święty, Panie, pociąg nas do tego. Tylko Ty możesz to zrobić. Tylko Ty możesz to zrobić. Panie, wzbudź w nas głód tych rzeczy, głód Królestwa. Wzbudź w nas głód w sercach. Bądź jak magnes dla nas i pociąg nas do tego miejsca. O to Cię prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Może potrzebujesz taką decyzję podjąć przed Bogiem dzisiaj. Może właśnie to jest dla Ciebie taki czas, że Bóg mówi do Ciebie. Bóg chce mówić, kochani. Ojciec chce mieć z Tobą kontakt. Bóg Ojciec chce mówić do Ciebie. Chce Cię błogosławić i chce Ci pomóc w Twojej sytuacji i okoliczności. Ale potrzebujesz oddzielić się od wszystkich i od wszystkiego. Wiecie, wiadomo, że musisz chodzić do pracy. Ale nie będziesz miał dłuższej doby. Ona ma tylko 24 godziny. Jeśli to będzie miało dla Ciebie wartość, będzie dla Ciebie czymś tak cennym, poświęcisz się dlatego i znajdziesz ten czas. I tego Ci życzę, żebyś był błogosławiony.